Dziś w programie o nowych technologiach w służbie historii, o polskich cmentarzach w Afryce. Powiemy także o walce o krzyż w Nowej Hucie.
Fundamentalną misją Instytutu Pamięci Narodowej jest pielęgnowanie historii o wieku nieprawości, o wieku XX, pielęgnowanie historii o polskich ofiarach, o polskich bohaterach, ale też o dwóch zbrodniczych systemach totalitarnych, o niemieckim nazizmie i sowieckim komunizmie. Jednym słowem, główną misją Instytutu Pamięci Narodowej jest pielęgnowanie całego dziedzictwa wieku XX i też z takich potrzeb powstało Biuro Nowych Technologii, żeby właśnie fundamentalną i ustawową misję Instytutu Pamięci Narodowej realizować w zupełnie nowej odsłonie, w odsłonie nowych technologii i edukacji w oparciu o nowe technologie. Misja i fundament więc się nie zmieniają, ale zmienia się w pewnym sensie narzędzie, którym chcemy opowiadać historię. Nadal Instytut Pamięci Narodowej będzie przygotowywał naukowe konferencje. Będziemy dbać o memoratywną przestrzeń naszych miast, samorządów i całej Polski. Będziemy poszukiwać naszych bohaterów, ale będziemy też przygotowywać gry i rozwiązania technologiczne, które będą komunikatywne z młodym pokoleniem. Bardzo bym chciał, aby Instytut Pamięci Narodowej w krótkim czasie stał się też Instytutem Przyszłości Narodowej, a więc instytutem, który w oparciu o wiedzę historyczną będzie kształtował kolejne pokolenia Polaków w miłości do Polski i w uszanowaniu naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Pierwszym dużym projektem przygotowanym przez Biuro Nowych Technologii IPN jest Gra Szyfrów. Wprowadza ona gracza w świat wojny polsko-bolszewickiej. Jej fabuła rozpoczyna się w październiku 1920 roku, kiedy trwa walka o Korosteń, kluczowy węzeł kolejowy i bazę techniczno-zaopatrzeniową.
To, co jest tak naprawdę zgodne z misją powołanego Biura Nowych Technologii, to to, żeby otworzyć dialog z młodym pokoleniem. To dla nas bardzo istotne, dlatego właśnie robimy takie pogłębione badania, żebyśmy szli w tym kierunku, który sobie obraliśmy, ale nie dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy, ale dlatego, że faktycznie młodzież będzie odkrywała te bodźce nowotechnologiczne i będzie bardziej interesowała się historią swojego kraju. Taka jest nasza misja i w zgodzie z tą misją chcemy wykorzystywać nowe technologie, ale też z misją edukacyjną, tak żeby uczyć młode pokolenie, jak poszukiwać informacji. Żyjemy w dobie algorytmizacji życia, więc będąc w tej bańce komunikacyjnej, cały czas algorytmy pracują nad tym, żebyśmy nie sięgali dalej więcej, żebyśmy byli jak najbardziej dostępni dla algorytmu i przewidywalni. My chcemy odczarować trochę tą złą pastę technologiczną i w przeciwieństwie do firm technologicznych z Doliny Krzemowej chcemy najpierw badać użytkownika, jego potrzeby i z rozsądkiem i odpowiedzialnością podejść do tematu historii pokazywanej za pomocą nowych technologii. Projekt, który można odkryć za pomocą wirtualnej rzeczywistości z poziomu komputera, to jest taki przedsmak tego, co będziemy prezentowali w showroomach nowych technologii, które będą w całej Polsce i na całym świecie. Tak naprawdę te badania, które się rozpoczęły parę miesięcy temu, postawiły pewną tezę, prawie 90% reprezentantów pokolenia Z odpowiedziało w tych badaniach, że chciałoby się uczyć o historii swojego kraju, że są zainteresowani, ale że po prostu się nudzą, tak? Więc my wychodzimy naprzeciw młodemu pokoleniu i ich językiem staramy się zapewnić im wiedzę na temat historii swojego kraju, na temat bohaterów, polskich bohaterów, a mamy takich polskich bohaterów, że nie musimy wykorzystywać technologii MetaHuman, żeby budować jakieś wartości do nich, supermoce. Oni naprawdę mieli supermoce. Nasza młodzież potrzebuje autorytetów, dlatego IPN, powołując Biuro Nowych Technologii, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, tej luce, którą spowodowała właśnie technologia i tsunami technologiczne. Chcemy zarazić młode pokolenie i wypełnić tą lukę autorytetów. Tak? Chcemy pokazać im, że są autorytety w polskiej historii, że są osoby, które mogą się inspirować, ale będziemy wpuszczać tych bohaterów na TikToka. Chcemy, żeby technologia, którą wykorzystujemy, dosłownie przenikała przez ich życie, tak? Chcemy mówić ich językiem i stąd właśnie pomysł na to, żeby dzisiaj zrobić badania w trakcie prapremiery, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o potrzebach młodych użytkowników i dostosować tą komunikację, targetować ją, aby stworzyć hiperpersonalizowaną ofertę edukacyjną IPN-u dostosowaną do pokolenia Z.
Ten projekt jest o tyle ważny, że staje się on też przedmiotem badań statystycznych, badań i analiz dotyczących tego procesu edukacyjnego w oparciu o fabularną grę komputerową. Biuro Nowych Technologii będzie przygotowywać kolejne rozwiązania po zapoznaniu się z wynikami tych badań, ale po dwóch dniach, w których było tutaj naprawdę dużo młodzieży, wiemy, że ten tak podany komponent wiedzy historycznej młodzież interesuje. Byliśmy sami zaskoczeni wynikami testów, które wypełniali po zapoznaniu się z tą grą. Znali nazwiska, imiona, stopnie, a nawet nazwy wagonów kolejowych, więc to jest sygnał, że młodzież czeka na taką lekcję historii. Nie jest celem oczywiście, żeby zastąpić podręczniki, literaturę i całą przestrzeń działań memoratywnych i historycznych, ale celem jest zajęcie się tą częścią młodego pokolenia, która po książki nie sięga. Więc ja jestem zdania, że nie uda się zastąpić klasycznego nauczania historii, ale państwowa instytucja, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, nie może sobie też pozwolić na komfort niezauważenia zmieniającego się świata. Jeśli całe pokolenie młodzieży żyje często w wirtualnej rzeczywistości, jesteśmy zmuszeni do tego, aby poszukiwać drogi komunikacji także z nimi.
Myślę, że w pewnym sensie taka forma nauki to jest przyszłość edukacji historycznej w ogóle, dlatego że ja zauważam sama po sobie, że od razu takie quizy, to wszystko do mnie bardziej trafia. Tak samo właśnie te wszystkie gry w tej rozszerzonej rzeczywistości, to od razu człowiek czuje, że to naprawdę tak wyglądało, że to nie jest tylko napisane w książce, że ktoś coś zrobił, ktoś coś włączył, ktoś coś odszyfrował, tylko naprawdę ludzie to robili i to nie było takie proste, jak się wydaje, mimo że mamy do czynienia z tym tylko w grze, w wirtualnej rzeczywistości, to można jakoś bardziej to poczuć, że no tak było naprawdę. Bo takie suche fakty w książce często są trudne nawet do przyswojenia, do wyobrażenia sobie, jak to wyglądało. Więc myślę, że tak, zdecydowanie trzeba na pewno w tę stronę iść, jeżeli chodzi o edukację. Nie jestem pewna, czy w 100%, czy tylko na tym się skupić, ale w części na pewno.
No, nie uciekniemy przed technologią. Uczniowie coraz częściej posługują się, przecież wiemy wszyscy, nowoczesnymi technologiami, aplikacjami i tak dalej. Wyprzedzają często nauczycieli, a tutaj staramy się dotrzymać kroku uczniom trochę, żeby nie zostać za bardzo w tyle. No, historia jest nauką trudną w przekazywaniu. Wykorzystywanie technologii tak nowoczesnej na lekcjach tą historię jakoś pomoże przekazywać w nowoczesny sposób.
Jednym z zadań realizowanych przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej jest opieka nad miejscami pamięci zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wszędzie tam, gdzie dotarli Polacy. Także i do Afryki po wyjściu z nieludzkiej ziemi w 1942 roku.
Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku rozpoczął współpracę z środowiskami harcerskimi, to jest z instruktorem harcerskim, panem Michałem Synowcem i z krakowskim Centrum Dokumentacji wypędzeń, zsyłek i przesiedleń, tak to się nazywa. To jest to placówka naukowa przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kieruje tym pan dr Hubert Chudzio. I to są najlepsi chyba w tej chwili w Polsce znawcy tematyki polskich osiedli, polskich grobów, polskich pamiątek w Afryce Południowo-Wschodniej. W 2019 roku sfinansowaliśmy remont polskiego cmentarza w Rusape, to jest na terenie Zimbabwe. Spoczywa tam 13 Polaków, groby imienne zostały zachowane, udało się je wyremontować. W roku ubiegłym zleciliśmy kolejne prace, takie inwentaryzacyjno-porządkowe, tej samej grupie, która z nami współpracuje. Również na terenie Zimbabwe i dawnej Tanganiki, bo to są przecież obszary, które były pod zwierzchnictwem brytyjskim w okresie II wojny światowej. W tej chwili to są już niepodległe państwa. Kolejne 4 cmentarze zostały zlokalizowane, uprzątnięte, przygotowane też do poważnych prac remontowych, które zamierzamy kontynuować. Także z tych 22 polskich ośrodków na terenie Afryki naprawdę zostało sporo śladów, sporo pamiątek. Jest to duże wyzwanie oczywiście, bo ten obszar osadniczy, nazwijmy to, polskiej ludności w Afryce w okresie II wojny światowej odpowiada rozmiarami Europy, tak? Więc nawet koordynacja dla ówczesnych władz, tych działań, pomocy, dyslokacji cywilnej ludności, to było ogromne wyzwanie, zarządzanie tymi wszystkimi obozami. Jest to historia pomijana w dużej mierze, bo mówiąc o armii Andersa, ewakuacji ze Związku Sowieckiego, myśli wszystkich biegną właśnie do drugiego korpusu. Późniejszej wielkiej formacji otoczonej tą chwałą bitewną zwycięzców spod Monte Cassino i całej kampanii włoskiej, a te losy cywilów gdzieś tam uciekają. Zresztą temu służy ten program Szlaki Nadziei, ponieważ chcemy się skupić nie tylko na tej historii militarnej, na historii żołnierzy, którzy wyszli z Związku Sowieckiego, ale właśnie ludności cywilnej. Szacuje się, że w 1940-1941 roku w tych czterech wielkich falach deportacji do Związku Sowieckiego wysłano co najmniej 500 000 ludzi. Ludności cywilnej, rodzin, oficerów, urzędników, inteligencji.
Ewakuacja na Bliski Wschód rozpoczęła się 24 marca 1942 roku. Do 5 kwietnia w Iranie znalazło się ponad 33 tysiące żołnierzy i 11 tysięcy cywilów. Do listopada ewakuowano do Iranu ponad 115 tysięcy osób. Wśród nich było ponad 78 tysięcy żołnierzy. 18 tysięcy polskich dzieci ewakuowanych z armią generała Andersa wysłano do ośrodków z dala od działań wojennych w Indiach, Nowej Zelandii, Meksyku i Afryce. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odbyła się premiera przygotowanego przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN widowiska Sprawiedliwi. To opowieść o Polakach, którzy narażali swoje życie, a często je tracili, niosąc pomoc prześladowanym podczas II wojny światowej Żydom. Na scenie przedstawione zostały wybrane sylwetki sprawiedliwych wśród narodów świata oraz historie osób ocalonych.
Mamy ponad 6 tysięcy drzewek w Yad Vashem, ale to pamiętajmy, że drugie tyle prawdopodobnie ludzi mogłoby otrzymać ten medal, ale nie dożyło. Zostali rozstrzelani przez Niemców, czy zamordowani po prostu. Wiemy też, że żeby przechować kogoś, często to był wianuszek ludzi. To nie była jedna osoba, to było ileś osób, bo czasami ktoś 2 miesiące, pół roku, różnie to wyglądało.
Spektakl Sprawiedliwi zaprezentowano także w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile oraz w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Karły pod krzyżem, Nowochódzki kwiecień 60, Wojciecha Paduchowskiego. To przypomnienie wydarzeń, jakie miały miejsce w kwietniu 1960 roku w Krakowie. Przeszły one do historii jako walka o krzyż nowochódzki. Nie jest to książka religijna, lecz historyczna. Nie sposób jednak pominąć w niej tak ważnego aspektu życia, jakim jest religijność człowieka czy społeczności, w tym przypadku mieszkańców Nowej Huty, miasta, które w zamierzeniu komunistycznych władz miało być miastem bez Boga. Autor zrekonstruował przebieg kluczowego dla opisywanej historii dnia 27 kwietnia 1960 roku. Przedstawił zarówno walki uliczne w Nowej Hucie, jak i decyzje podejmowane w zaciszu gabinetów. Nakreślił kontekst protestu i opisał jego bezpośrednią przyczynę. Przedstawił biografię wybranych bohaterów wydarzeń i skalę represji, które dotknęły uczestników nowochódzkiego protestu i ich rodziny. Autor pokazał także, jak rodziła się pamięć o walce w obronie krzyża w Nowej Hucie.
Redakcja portalu przystanekhistoria.pl poleca Państwu do przeczytania bardzo ciekawy artykuł napisany przez pana profesora Sławomira Kalbarczyka zatytułowany Spisane czyny. Pamięć o sowieckich zbrodniach. To tekst przypominający największe sowieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej. Zbrodnie, które stały się symbolem sowieckiego totalitaryzmu. Autor artykułu przypomina przede wszystkim sprawę zbrodni katyńskiej, zbrodni dokonanej na początku kwietnia 1940 roku, w wyniku której zamordowanych zostało ponad 22 tysiące polskich oficerów, urzędników państwowych, strażników granicznych i policjantów. Druga zbrodnia, o której pisze autor artykułu, to obława augustowska. Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w lipcu 1945 roku, Sowieci zamordowali ponad 600 mieszkańców Suwalszczyzny. Obława augustowska do dziś owiana jest tajemnicą. Do dziś nie znamy miejsca pochówku ofiar tej sowieckiej zbrodni. Ci ludzie zostali zamordowani tylko dlatego, że byli podejrzewani o wspieranie żołnierzy konspiracji, żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Autor artykułu rozważa, czy i w jakim zakresie te zbrodnicze czyny zostały rozliczone. Dochodzi do wniosku, że zbrodnie te pozostały nieosądzone, a jedyne, co w tej chwili możemy zrobić po ponad 80 latach od dokonania zbrodni katyńskiej i blisko 80 latach od obławy augustowskiej, to pamięć. Pamięć o zbrodniach sowieckich, pamięć o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu profesora Sławomira Kalbarczyka Spisane czyny. Pamięć o sowieckich zbrodniach, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.